Szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pik. Mili Państwo, już dawno, bardzo dawno, myślę, że już bardzo dawno, nie przypominam sobie w każdym razie, kiedy ostatni raz, mówiłem o tym pojęciu, o osiągnięciu, o budowie średniozamożnego społeczeństwa pod każdym względem. To jest rzecz, zostało sformułowane. Myślę, że to określenie zostało sformułowane gdzieś przynajmniej 5 lat temu, jeśli nie więcej. No i właśnie. Dobrze. Może naprzód ja zapoznam Państwa z tym materiałem, a później jakoś się do tego stosunkuję. No więc właśnie, z 4 października chińska gospodarka utrzymuje średnio szybki wzrost. To jest artykuł z Dziennika Ludowego. Cytuję. Rok 2020 jest ostatnim rokiem budowania średnio zamożnego społeczeństwa pod każdym względem i wdrożenia 13 planu 5-letniego. W latach 16-19 wzrost gospodarczy Chin zawsze utrzymał się na poziomie powyżej 6%, a PKB wzrosło z 70 bilionów w 16 do prawie 100 bilionów. No i w ten sposób Chiny zajmują drugie miejsce na świecie. W ubiegłym roku PKB na mieszkańca Chin przekroczyło 10 tysięcy dolarów, a inwestycje w badanie i rozwój, między innymi BR plus R, sięgnęły 2 bilionów yuanów. Kraj przyczynił się do 30-procentowego wzrostu na świecie. Chiny mają największą liczbę dużych firm, które znalazły się na kontynuacji liście Fortune Global 500. Po raz drugi w historii. Duże przedsiębiorstwa są ważną siłą chińskiej gospodarki. W ciągu ostatnich 5 lat wykazywały stałą dynamikę rozwoju, a także bardziej oczywistą oznakę wysokiej jakości rozwoju, powiedział Wang Chengyu, prezydent China Enterprise Confederation. Gospodarka chińska, utrzymująca średni lub szybki wzrost, zyskuje coraz większe wpływy globalne. W okresie 13 planu 5-letniego, czyli lata 11-15, udział Chin w globalnym 11-15? Co to jest? Co tu jest napisane? Może czy mam? No, jest napisane 15. Okej. Okay. Przecież teraz jest 13 plan. 13 plan 5-letni. A rok jest 2020. A w okresie 13 planu 5-letniego 11-15 udział Chin w globalnym wzroście gospodarczym wyniósł około 30%, co czyni kraj najpotężniejszym motorem napędowym gospodarki światowej. Kraj stał się pierwszą dużą gospodarką, która odzyskała wzrost gospodarczy od czasu wybuchu COVID-19. Międzynarodowe agencje ratingowe, takie jak Moody's i Fitch, podniosły swoje prognozy wzrostu gospodarczego w tym roku. Chin twierdzą, że to właśnie Chiny będą służyły w dalszym ciągu jak motor globalnego wzrostu. Gospodarka Chin rozwija się zarówno pod względem jakości, jak i wydajności. W nowej normie, w nowych czasach. Chiny nie tylko szukają stopy wzrostu, ale kładą większy nacisk na jakość i korzyści. Tradycyjne gałęzie przemysłu przyspieszają tempo modernizacji, a nowe firmy dobrze się rozwijają. Słabe strony rozwoju są szybko, stopniowo poprawiane. Chiny widziały obserwuje się w Chinach zoptymalizowaną strukturę przemysłową. Wartość dodana chińskiego przemysłu, znaczy chińskich usług, przemysłu usługowego, chińskich usług, stanowiła w zeszłym roku 53,9% PKB kraju, czyli o 3,4% więcej niż w 2015 roku, stając się ważnym stabilizatorem wzrostu gospodarczego. Poza tym zmniejsza się przepaść między rozwojem miast i wsi. Pod koniec 2019 roku stali mieszkańcy miast po raz pierwszy stanowili ponad 60% całkowitej populacji kraju. To oznacza ważny postęp w industrializacji i urbanizacji. Ponadto kraj cieszy się silniejszym rozwojem opartym na inwestycjach. W ubiegłym roku w kraju zarejestrowano codziennie średnio codziennie średnio 20 tysięcy nowych przedsiębiorstw, a łączne inwestycje w badania i rozwój przekroczyły 2 biliony juanów. Chiny miały 13,3 patenta na wynalazki na 10 tysięcy mieszkańców, zajmując 14 miejsce w globalnym indeksie innowacji. Wzrost gospodarczy Chin staje się bardziej ekologiczny i bezpieczniejszy. A, ciekawe, wieśniak z wioski Xibu w Changjiakouju w północnej części prowincji Hebei powiedział People's Daily, że w ostatnich 5 latach był świadkiem bardzo ekologicznego rozwoju. Woda w zbiorniku tam przy mojej wiosce jest bardziej przejrzysta, a park Mokradeł poprawił również środowisko. No to rzeczywiście, jak on to powiedział, to nie ma o czym mówić. Ostatnie 5 lat było także świadkiem bezpieczniejszego rozwoju w oczach mieszkańców wioski klifowej w prowincji Sichuan. Nigdy nie marzyłem o zamieszkaniu w bloku mieszkalnym w mieście, powiedział pan wieśniak. No dobrze, dajmy sobie spokój z tymi wieśniakami. Przy średnim i szybkim wzroście Chińczycy zyskali również większe poczucie korzyści, zadowolenia, bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich 4 lat w Chinach ponad 11 milionów ludzi rocznie wychodziło z ubóstwa. Rocznie, 11 milionów rocznie. To by się zgadzało z tym, co ja sobie przypominam. W ubiegłym roku 46,6% z 337 monitorowanych chińskich miast spełniało normę jakości powietrza, czyli o 25 punktów procentowych więcej niż w 2015 roku. Poza tym w Chinach odnotowano w zeszłym roku duży spadek łącznej liczby wypadków przy pracy i zgonów, a liczba ofiar śmiertelnych osiągnęła poziom 29 tysięcy. Co? 519. Aha, tylko o zgonów przy pracy. W 2019 roku. Osiągając PKB na mieszkańca powyżej 10 tysięcy dolarów, Chiny oficjalnie weszły do kraju, na listę krajów o średnich dochodach. Ale państwo, no więc tak. Gdybym miał jednym zdaniem omówić ten artykuł, to bym, znaczy gdybym ja był szefem tego dziennika ludowego, to bym tego dziennikarza na kopach wyrzucił z redakcji. A jak Państwo wiecie, kocham Chiny, jestem chińskim nacjonalistą, narodowcem i wszystko, co chińskie, jest dla mnie ważne. Natomiast takie bzdury to... Gdybym wiedział, że to jest taki kit, to bym oczywiście tego nie proponował Państwu. Ale skoro już jesteśmy przy kicie, no to wiecie Państwo. Idiotów nie sieją, w Chinach też i są miliony. Więc tak, znaczy tych głupot jest tyle, że... Czy głupot? Manipulacji. O, manipulacji, nie głupot, manipulacji. A ja nie znoszę manipulacji. No więc po pierwsze, wszystko fajnie. To budowanie średnio zamożnego społeczeństwa udawało się, no ale się rypło w styczniu 2020 roku. I nie ma co się oszukiwać, że jest inaczej. Mili Państwo, nie ma się co oszukiwać. Oczywiście chińska gospodarka świetnie sobie w tej chwili, świetnie wychodzi z dołka. Świetnie wychodzi z dołka, ale to w dalszym ciągu jest wychodzenie z dołka i niech mi nie psia krew nie zawraca, że wszystko jest pięknie, fajnie i ładnie. Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, że w tym artykule operuje się latami 16-19. No można teoretycznie powiedzieć, no tak, no bo jeszcze 20 rok się nie skończył, więc nie można go podsumować, ale pewne rzeczy są oczywiste w tym 20 roku, prawda? A właśnie oczywiste jest to, że wpadliśmy w dołek, my Chińczycy wpadliśmy w dołek na początku roku, w pierwszym kwartale i drugim kwartale no można powiedzieć, że zaczęliśmy wychodzić z tego dołka, ale w dalszym ciągu, w niektórych obszarach w tym dołku, w dalszym ciągu tkwimy. I to nie ma to tamto. Po prostu tak jest. To wystarczy przyjrzeć się niektórym danym makroekonomicznym. No, część z nich już osiągnęła poziom sprzed tej epidemii całej, sprzed lockdownu, nazwijmy to lockdownem, sprzed lockdownu, ale część niestety w dalszym ciągu się wspina i pewnie jeszcze trochę zajmie czasu, żeby dojść do postaci sprzed. Pytanie jest jeszcze takie, czy w ogóle zdarzy się taka sytuacja, w której w niektórych dziedzinach dojście do sytuacji sprzed lockdownu w ogóle będzie możliwe, kiedykolwiek. Kiedykolwiek, powtarzam. Kiedykolwiek. A to ze względu właśnie na ten COVID-19. Bo histeria związana z COVID-19 się nakręca, ma się dobrze. W Chinach COVID-u już praktycznie nie ma, ale ludzie w części miast chodzą w maskach. W części miast chodzą w maskach. Poza tym zdarzają się sytuacje, teraz już coraz rzadsze, ale zdarzają się, że następują lokalne lockdowny. Lokalne lockdowny, w ogóle to jest obserwowane, ja widzę to w Polsce i Chinach. Nie interesuje mnie co innego. Inne kraje mnie nie interesują, ale widzę w Polsce i Chinach pewną prawidłowość, taką samą prawidłowość. Lub podobną prawidłowość, nie taką samą, podobną. Otóż w Chinach, gdy w jakimś mieście ma miejsce kilkanaście przypadków COVID-u, to miasto jest zamykane, dosłownie tak jak blokada Stalingradu. No, dokładnie. Albo blokada Leningradu. Znaczy blokada Leningradu bardziej niż Stalingrad. Po prostu jest zamykane i koniec. I cześć. Na jakiś czas, na tydzień, dwa tygodnie jest zamykane. Nie ma. Nie ma wejść, nie ma wyjść. Cześć, do widzenia. Pełny lockdown w obszarze miasta. A u nas, w Polsce, to jest trochę inaczej zrealizowane, czyli są powiatowo, teraz się już bardziej patrzy na Polskę powiatową i bardzo słusznie, i bardziej i te różne stopnie nasilenia tej choroby rozpatruje się pod kątem powiatowym. Bardzo mądrze, bardzo, uważam, że bardzo mądrze. Więc tutaj jakby mówię o tym dlatego, o tym całym COVID-zie, no dlatego, że czy mnie się to podoba, czy mi się nie podoba, czy komuś się podoba, czy komuś innemu to się podoba, czy nie. Taka jest sytuacja i koniec, kropka. I umówmy się, że nie obrażamy się na rzeczywistość, prawda? Oprócz tego, że ją opisuję, to jeszcze oczywiście komentuję. Natomiast ja się nie obrażam na rzeczywistość. Ona taka jest. Więc więc jak to będzie z tym wzrostem gospodarczym Chin w 2020 roku? Będzie kiepsko. W związku z tym tutaj to nie bardzo pasuje. Ten ostatni rok zupełnie, powiedziałbym, zupełnie nie pasuje do tego raczej pozytywnych ram tego budowania tego średniozamożnego społeczeństwa pod każdym względem. No i wdrażania tego 13 planu pięcioletniego. No jakby tak amputować, jakby zapomnieć o roku 20, no to fajnie, ale się tego nie da zrobić. Proszę Państwa, i tutaj jest cała masa różnego rodzaju pierdół, które no typowa taka propagandówka i w dodatku na bardzo nędznym poziomie. No więc no to, że Fortune Global 500, że jest największa liczba dużych chińskich firm, no fajnie, no co to ma za znaczenie? jakiś durni Amerykanie zrobili sobie listę i jakiś Chinol się podnieca listą. To, że Międzynarodowa Agencja Ratingowa, czy Moody's, czy Fitch podniosły prognozy wzrostu, to bardzo ładnie, tylko że to nie jest najistotniejsze. To nie jest najistotniejsze. To są ważne, bo to są amerykańskie. No i koniec, kropka. Ważne jest coś, co się dzieje wewnątrz Chinach, a nie jakieś tam amerykańskie, żydowsko-amerykańskie firmy, które coś mówią, a to jest ważne, no bo one są ważne. Co jest dupa mokra. Przepraszam bardzo, ale się zdenerwowałem. I teraz tak, jest takie zdanie. Gospodarka Chin rozwija się zarówno pod względem jakości, jak i wydajności. A w nowe Chiny szukają stopy wzrostu, ale kładą większy nacisk na jakość i korzyści. Otóż, chciałem Państwu zwrócić uwagę, nie wiem, czy o tym mówiłem. Nie wiem, ze 3 tygodnie temu, a może czytam coś koło tego. Poszła taka wieść po Pekinie, po firmach, że teraz jak firma będzie chciała zwiększyć, wejść na nową jakość produkcji, oczywiście koszty w związku z tym związane są koszty, no to będzie mogła liczyć na różne profity, różne dofinansowania i tak dalej. Że teraz ważne, zaczyna ważna być jakość. I to jest istotne. I to jest istotne. To jest ważne. Ja o tym wiem zupełnie skądinąd z tego artykułu. To jest bardzo istotne. Teraz usługi. No to, że usługi w tej chwili mają, znaczy w zeszłym roku stanowiły 53,9%, praktycznie 54% PKB, no to pięknie. Czy o 3,4% więcej niż w 15, to też ładnie. Tylko że ja wiem, a wiecie Państwo, to jest taki punkt widzenia, który mnie zupełnie nie odpowiada. Znaczy ja myślę, że nie tylko mnie, jako człowiekowi, który się zajmuje ekonomią, makroekonomią od 10 lat. Non stop praktycznie. Dlatego, że no a ja mam podejście takie, że robienie fetysza ze sfery usług, robienie, twierdzenie, że sfera usług, że im wyższa sfera usług, tym bardziej nowoczesne społeczeństwo. Prawda, przepraszam za wyrażenie, albo jeszcze gorzej. To ja się z tym nie zgadzam i myślę, że nie jestem jedynym ekonomistą, który się z tym nie zgadza. Znaczy, powiedzmy sobie, że jestem ekonomistą. A powiedzmy sobie, że znam się na tym. No, nie jestem ekonomistą, ale znam się na tym. Ja po prostu się nie zgadzam z tym. Ja uważam, że powinien być balans, powinna być równowaga zachowana między sferą usług i sferą produkcji. Że sfera usług dla mnie, w mojej opinii, nie jest żadnym fetyszem. Owszem, jest ważna, ale nie jest najważniejsza. A tutaj z tego artykułu wynika, że no nie ma nic ważniejszego niż to. Bzdura, kit i nie ma o czym mówić. Druga sprawa. Zmniejsza się, jest takie zdanie, poza tym zmniejsza się przepaść między rozwojem miast i wsi. Całe szczęście, że nie napisali więcej, bo jakby napisali więcej, to walnął tym wszystkim i skończył gadanie. Proszę Państwa, ja naprawdę od dawna się zajmuję pewnymi wartościami makroekonomicznymi i wprawdzie jestem coraz starszy, ale pewne rzeczy pamiętam. Otóż jest taka wartość makroekonomiczna jak sprzedaż detaliczna. I w tej sprzedaży detalicznej miesiąc w miesiąc od 10 lat powtarzam Państwu, że stosunek sprzedaży detalicznej w miastach do sprzedaży detalicznej na wsi to jest jak było, jak 8 do 1, a teraz jest 7 do 1. czyli, a jeśli ktoś mi pieprzy, tak, powiedzmy sobie pieprzy, o tym, że się zmniejsza przepaść, to ja tej przepaści, ja tej zmniejszającej się przepaści nie widzę. A choćby w tym jednym, w tej jednej wartości makroekonomicznej, która cały czas mniej więcej jest podobna. To jest stosunek tych dwóch wartości, więc sprzedaż detaliczna w miastach do sprzedaży detalicznej na wsi. A nie, ja tego nie widzę. I jeszcze długo tego nie zobaczę. Tej zmniejszającej się. Natomiast ja widzę rosnącą przepaść, rosnącą, a nie malejącą, rosnącą przepaść, a w wieku ludzi w miastach i na wsi. Na wsi zostali praktycznie mówiąc starzy ludzie i ja powtarzam to o czym teraz będę, to zdanie, które teraz powiem, powtarzam to wielokrotnie, zostali starzy ludzie i jestem bardzo ciekaw, co się stanie za 10 lat, za 15 lat, kiedy ci ludzie umrą. Naturalną koleją rzeczy. Albo powiedzmy sobie, nie będą już mieli siły, żeby pracować dalej. Kto to przejmie? I to jest taki wielki znak zapytania, że aż. Bo ja nie widzę tutaj, nie widzę nawet światełka w tunelu. Chyba, że to światełko w tunelu to jest akurat światełko pociągu pędzącego na mnie. To tak. I teraz tak. To jest jedna sprawa, która mnie denerwuje. Druga sprawa. Kolejna sprawa, która mnie denerwuje. Stali mieszkańcy miast po raz pierwszy stanowili 60% całkowitej populacji kraju, co oznacza wzrost postępów industrializacji i urbanizacji. No, jeśli tak ktoś się bardzo cieszy tym, że wieś się depopuluje, to znaczy, że VAT jest, tak jak powiedziałem na samym początku, kopa. I to nie tylko w dupę, ale i w głowę. W każdym razie ode mnie dostałby w łeb. Dlatego, że mnie się wcale to nie tylko mi się nie podoba. Ja uważam, że to jest, że zaczyna być dramatycznie niedobrze. Czyli zaczyna być. Jest! Zanim zaczyna być. Jest dramatycznie źle. Dlatego, że wieś się depopuluje. Niektóre wsie po prostu się wyludniają do zera, a w innych zostają całkowicie tylko starzy ludzie, tylko i wyłącznie starzy ludzie, którzy po prostu dożywają swojego czasu i to też w warunkach ulegających jakimkolwiek standardom. Więc jak ktoś się zachwyca tym, że 60% mieszka w miastach, to znaczy jest tępym baranem. I powinien tak 100 plag dostać. Może by zaczął myśleć. Proszę Państwa, w ubiegłym roku, kolejne zdanie, w ubiegłym roku zarejestrowano codziennie średnio 20 tysięcy przedsiębiorstw. Fajnie, no, to jest oczywiście bardzo fajne, tylko że to był rok 19, w tej chwili mamy 20, zupełnie inną sytuację. Po pierwsze jest COVID, był, ale on w dalszym ciągu gdzieś tam z tyłu głów rządzących jest. Po drugie mieliśmy powódź, mamy jej skutki, które objęły 70 milionów ludzi. No też sporo osób zginęło, no bo to około 130 osób zginęło. Ale to najważniejsze jest to jest skutki materialne, które miały miejsce, które mają miejsce. Delta Yangtze będzie się naprawdę długo podnosiła po tej powodzi. No i ja już ten wieśniak z Chengakoju, który mówi, że ach, ekologia taka piękna, bo bajorom zbiornik wodny jest bardziej przejrzysty. No to rzeczywiście, jeśli wieśniak z Chengakoju powiedział taką rzecz, to prawie jak wyrocznia Adelficka, prawda? No i tak właśnie, i tak ja opierdolę. Albo jeszcze inny wieśniak, który marzył o zamieszkaniu w bloku mieszkalnym w mieście. No, Ciekaw jestem, jak to jest się wieśniakiem w domu mieszkalnym w mieście. Jak to można pożenić się jedno z drugim? Być wieśniakiem i mieszkać w domu mieszkalnym w mieście. No, możecie Państwo powiedzieć, jak się to da zrealizować? Bo ja nie wiem. Ja nie wiem. A to pewnie dlatego, że mam 600-700 lat genów chłopskich w sobie i dlatego nie pojmuję takich idiotów. No ale cóż. Proszę Państwa. No i jeszcze to zdanie, że w ciągu ostatnich 4 lat w Chinach wyszło z ubóstwa 11 milionów ludzi rocznie. Znaczy to też jest oczywiście, to też jest naciągana historia. Znaczy, mówiłem to tyle razy już, że czasem mi się odechciewa. Otóż chodzi o to, że wychodzenie z ubóstwa na poziomie minimum socjalnego. A nie wychodzenie w ogóle z ubóstwa. Wychodzenie z ubóstwa na poziomie minimum socjalnego, które zresztą jest różne w różnych prowincjach, tam od 1800 chyba juanów do 2400, no w zależności od prowincji. Rocznie, to spróbujcie żyć za, powiedzmy sobie, 3000 juanów rocznie. Spróbujcie żyć w Polsce za 3000 zł rocznie. No a jednak ten przelicznik jest 0,6. Więc no ja rozumiem, że to dla jakichś półgłówków było pisane, ale no ale ja nie jestem półgłówkiem. I dlatego się trochę zdenerwowałem. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.